drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu, podobnie jak tydzień temu pozostajemy w Puszczy Noteckiej. Tym razem jesteśmy w leśnictwie Daniele, a naszym gospodarzem jest leśniczy w tej placówce Marcin Kubiak. Dzień dobry Panu.
Witam serdecznie Pana, witam Państwa.
Czy nazwa leśnictwa Daniele, ona ma związek z jakimiś właśnie Danielami, które tutaj sobie ulubiły to miejsce?
Nazwa na przestrzeni lat zmieniła się kilkukrotnie. Było to leśnictwo Nóżki, było to leśnictwo Atanazewo, ale obecna nazwa leśnictwa Daniele prawdopodobnie jest związana z tym, że tutaj tych Danieli jest sporo.
Czy uważać Pana leśnictwo za bramę do puszczy, czy to już jest puszcza właściwa?
Powiedzmy, że nazwałbym ją przedsionkiem puszczy, z tego względu, że leśnictwo, w którym mam przyjemność niewątpliwą pracować, jest elementem nadleśnictwa Oborniki, które jest uważane za ten przedsionek do Puszczy Noteckiej, która ciągnie się praktycznie aż po Gorzów. Ale takie charakterystyczne dla puszczy to leśnictwo nie jest. Z tego względu, że nie powstało stricte na terenach wydmowych, ubogich, wodę, gdzie praktycznie rośnie monokultura sosnowa przecinana przez wstęgi brzóz. Tutaj widzimy, że mamy dużo różnorakich gatunków. Mamy tutaj osiki, mamy dęby, leszczynę. Jest tutaj mnóstwo wody i te warunki glebowe są naprawdę sprzyjające do tego, żeby te rośliny się tutaj rozwijały. Także jest to taki przedsionek puszczy, ale nietypowy dla tych siedlisk puszczańskich.
No tak, faktycznie, bo ta typowa puszcza stoi na wydmach, na piachach i jest bardzo suchym lasem.
Tak jest. Oddziela nas od tej typowej Puszczy Noteckiej Warta. Pamiętamy o tym, że w latach 20. mieliśmy tą gradację Szczygoni-Hojnówki, mieliśmy tutaj w latach 80. gradację Brunicy-Mniszki.
Gradacja, czyli masowy pojaw, albo potoczniej inwazja tych owadów.
Jakoś ta warta nas zawsze chroniła przed tymi klęskami i dzięki temu też zachowały się te starsze drzewostany. Nie są to drzewostany równowiekowe, mamy tutaj drzewostany sosnowe ponad 100-letnie, mamy tutaj dębiny 150-letnie, a puszcza praktycznie w dużej mierze takim jednowiekowym drzewostanem.
Czyli owady, które spowodowały kataklizm w ubiegłym stuleciu, po drugiej stronie warty, w tej właściwej Puszczy Noteckiej, tu się nie przedostały. Ta warta okazała się skuteczną granicą.
Okazała się skuteczną granicą. Może po prostu stwierdziły te owady, że nie warto się tutaj takim małym kawałeczkiem lasu zajmować, jeżeli tam mają posiłków pod dostatkiem.
Dosłownie na pół minuty zajrzyjmy do lasu na drugą stronę warty, czyli do właściwej Puszczy Noteckiej, by od leśniczego chraplewa Przemysława Nowaka usłyszeć, cóż to był za kataklizm.
W latach 20. XX wieku naszą puszczę pożarła Szczygonia-Hojnówka. Szczygonia-Hojnówka jest to taki drapieżny owad leśny, który po prostu spowodował, że 70% terenów zostało całkowicie pozbawionych igliwia, czy nawet liści. Ona nie mając gdzie żerować, po prostu żerowała na wszystkim. W związku z tym ta olbrzymia klęska spowodowała, że 70, nawet ponad 70% naszej puszczy musiało zostać wycięte.
Do lasu.
I oto już wracamy przez wartę do leśnictwa Daniele i jego gospodarza. Wchodzimy na ogrodzony teren zamknięty na kłódkę. Oto w środku lasu stoi jakiś stary barak. I ja pana leśniczego Marcina Kubiaka pytam, co to za budynek, proszę pana?
Jest to kompleks budynków z czasów II wojny światowej. Nie ma zbyt wielu danych historycznych na ten temat, ale prawdopodobnie była to fabryka amunicji niemiecka. Świadczyłyby o tym odnalezione tutaj elementy spłonek, zbiorniki z fosforem ciekłym, które właśnie mogą wskazywać na to, że była to fabryka do amunicji. Co jeszcze jest charakterystyczne, to część tych budynków jest zbudowana właśnie w takiej lekkiej konstrukcji.
Jest to ni to drewno, ni to beton. No nie jest to czysty beton, to widać i czuć.
Tak, to jest lżejsza konstrukcja od betonu. Był to beton zmieszany z trawą, z trzciną. To jest charakterystyczne właśnie dla wszelkiego rodzaju zakładów zbrojeniowych, gdyż ten impet wybuchu w razie ewentualnej eksplozji rozchodził się na boki, nie kumulowało się to w budynku.
Za nami szosa. Niemcy to zbudowali tak blisko drogi?
Nie, w tej szosy jeszcze tutaj nie było. Ta szosa powstała po II wojnie światowej. Tutaj była normalna leśna dróżka, także tutaj dostępu do tego miejsca nie było.
Czyli było to ukryte w lesie?
Było to ukryte pod baldachimem drzew.
Te budynki, muszę Państwu powiedzieć, niesamowicie wtapiają się w leśne tło i naprawdę nie rzucają się w oczy. Odkrywamy, proszę Państwa, kolejną funkcję lasu w historii, a więc las był świetnym miejscem do budowy obiektów tajnych i specjalnego przeznaczenia. Pozostajemy na terenie poniemieckiej fabryki. Niezwykłe miejsce, bo leje się Coca-Cola.
No, Coca-Cola to nie jest, jest to woda w kolorze Coca-Coli, ale gdyby nalać do butelki, mógłby się człowiek na to dać nabrać.
Ale to jest woda, proszę pana?
To jest woda. Jest to studnia artezyjska, która prawdopodobnie też odwierz został zrobiony przy okazji budowania tutejszych budynków, z tego względu, że woda była potrzebna do tych procesów technologicznych. No a najłatwiej wywiercić dziurę i czekać, co z niej wypłynie.
Dlaczego ta woda ma taki kolor właśnie?
Kolor taki ta woda nabiera prawdopodobnie, przepływając przez pokłady torfów, pokłady węgla brunatnego. Woda wypłukuje tam te składniki mineralne, no i nabiera też takiego specyficznego koloru.
Czy to można uznać za wodę zanieczyszczoną?
Nie, ta woda absolutnie jest zdatna do picia. Co więcej, prawdopodobnie woda ta ma też właściwości lecznicze. Co jakiś czas przyjeżdżają tutaj naukowcy, przyjeżdżają lekarze, pobierają próbki i badają. Niestety nie podzielili się jeszcze efektami tego, ale ponoć są obiecujące.
Powiem Państwu szczerze, w pierwszym odruchu miałbym ochotę sobie tej wody łyknąć, ale skoro badacze jeszcze się nie podzielili efektami swoich badań, to chyba się powstrzymam. A pan to pił?
Próbował, w smaku jest dobra, ale czy na dłuższą metę bym ją pił, to nie wiem. Ma lekki posmak, że tak powiem, torfu.
Dawno pan ją kosztował?
Jakiś czas temu, jeszcze żyję.
Drzwi do lasu.
Niech zgadnę, proszę pana. Świetlista dąbrowa?
Świetlista.
Naprawdę jest świetlista, dużo w niej światła.
Dużo światła i jak pan zapewne zauważył, od razu się zrobiło cieplej.
No właśnie, rzeczywiście, nic tutaj nie zatrzymuje. Może jeszcze w tej chwili nie ma jeszcze liści, kiedy rozmawiamy. Piękne miejsce.
To są typowe ciepłolubne dąbrowy.
Zarysujmy w skrócie przeszłość, historię tego terenu.
Dawno temu przychodzili tutaj ludzie, wypasali bydło, przepędzali to bydło przez las. Z jednych łąk na drugie łąki, jak kończyło się jedzenie na jednych łąkach, wtedy szedł ten wypas przez las na inne siedliska. Z tego względu, że zwierzęta gospodarskie były przepędzane przez ten las na łąki, wyjadały tą roślinność runa, zaczynało się robić, jak to mówią, czysto w tym lesie, szczególnie pod dębinami. No i naturalnym procesem było to też, że zostawiały w tym lesie nasiona roślin charakterystycznych dla siedlisk łąkowych.
Czy to prawda, że właśnie w takich dąbrowach świetlistych rośnie najciekawsza roślinność, jeżeli chodzi o runo leśne?
Tak jest.
Na przykład?
Siódmaczek leśny, konwalijka dwulistna, konwalia majowa. Cały szereg roślin, które zostały naniesione właśnie naturalną drogą przez wypas tego bydła.
I teraz wiemy, skąd nazwa świetlista dąbrowa. No po prostu jest tutaj dużo światła.
Jest tutaj dużo światła. Zresztą widzimy tutaj też, no rzucił się dywan praktycznie tych zawilców, które korzystają z tego światła.
A że zawilec jest biały, to jeszcze potęguje tę świetlistość tego terenu.
Wręcz razi po oczach. No piękne miejsce, szczególnie właśnie efektownie wygląda teraz wiosną. Chociaż latem, aż ciężko sobie pewnie tutaj wyobrazić, jest wręcz ciemno. Jak się pojawią liście, jak się zamkną korony tutaj tych starych, grubo ponad stuletnich dębów.
Ja sobie jeszcze zobaczę tylko w moje notatki, co ja mam o dąbrowie świetlistej, czy coś mądrego jeszcze wyczytam. Tak, skąpa warstwa krzewów, bogate gatunkowo bujne runo. Czyli nie ma średniego piętra roślin. Są wielkie dęby, jest ta łąkowa ściółka, ale nie ma krzewów. Innymi słowy, jakby dęby na łące.
Siedliska tego typu w Polsce zanikają, ale staramy się je otworzyć. Po części przez procesy naturalne, przez stymulowany wypas koni w lesie.
Ja sobie wynotowałem takie dwie może ważne uwagi, że na początku XXI wieku, czyli tego wieku tutaj, w Polsce było nie więcej niż 200 hektarów dobrze zachowanej dąbrowy świetlistej. I druga rzecz, że dąbrowa świetlista jest uważana za najbogatszy florystycznie, czyli pod względem tym kwiatowym, roślinnym, polski typ lasu, a zachowane siedliska są chronione przez Unię Europejską w ramach obszarów Natura 2000.
Tak jest i tak mamy też tutaj.
Jeżeli Państwo chcą zobaczyć Dąbrowę Świetlistą, to polecamy leśnictwo Daniele w Nadleśnictwie Oborniki. Piękny kompleks leśny, robi wrażenie, dęby piękne, dorodne, dostojne, no i pod nimi ta bogata flora.
Tak jest, zapraszamy serdecznie. Czy samemu, czy z leśniczym można sobie tutaj pospacerować, zobaczyć to, o czym mówiliśmy i na pewno wspomnienia zostaną do końca życia.
Czego Państwu bardzo życzymy serdecznie i w tych właśnie świetlistych okolicznościach przyrody żegnamy się z Państwem. My, to znaczy Marcin Kubiak, leśniczy leśnictwa Daniele. Dziękuję Panu za spotkanie i za rozmowę.
Ja również dziękuję.
A ja zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z lasem za tydzień. Do usłyszenia. Drzwi do lasu.